Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Uczyńmy wszystko, aby na świecie umacniał się pokój, zaapelował Benedykt XVI w Lorenzago di Cadore. Jutro spotka się tam z wiernymi na nią pański. Rozpoczniemy od papieskich aktualności. Następnie porozmawiamy z uczestnikami jezuickich Dni Młodzieży w Świętej Lipce na Mazurach. Dialog czy konfrontacja? Współczesne tendencje i perspektywy w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich przedstawi ksiądz Adam Wąs, werbista. W sobotnim magazynie wieczornym wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Wdzięczność za piękno stworzenia niesie ze sobą miłość do Stwórcy, powiedział Benedykt XVI, dziękując za wieczorny koncert chórów alpejskich. 7 zespołów wokalnych wykonało wczoraj w Lorenzago di Cadore 11 utworów a cappella.
Ludzie zależni od gór, otoczeni pięknem krajobrazów, ale też zdani na twardy klimat, łatwo otwierają serca na kontemplację. Wykonane dla papieża pieśni wyrażały zarówno podziw dla tamtejszej ziemi, jak i przeżycia jej mieszkańców. Źródłem śpiewu jest miłość. W improwizowanym pozdrowieniu na zakończenie koncertu papież przypomniał te słowa świętego Augustyna.
La cultura popolare che si presenta in modo così alto.
Kultura ludowa, która wyraża się na tak wysokim poziomie, jest skarbem naszej europejskiej tożsamości, który należy szerzyć i rozwijać. Dziękuję, że mogła ona zabrzmieć tu dziś i że brzmieć będzie w przyszłości. Wychowanie do śpiewu w chórze nie jest jedynie ćwiczeniem głosu i zewnętrznego słuchania, jest również wychowaniem do słuchania we wnętrzu, wychowaniem do życia i do pokoju. Dziękujemy Bogu, że obecnie w Europie panuje pokój. Uczyńmy wszystko, aby umacniał się on w nas wszystkich, aby umacniał się na świecie. Papież wyraził przekonanie, że piękna muzyka jest przejawem zaangażowania na rzecz pokoju i że pomaga żyć w pokoju. Wczorajszy koncert zorganizowano w zamku Mirabello, co można dosłownie przetłumaczyć: podziwiaj piękno.
W Lorenzago di Cadore opublikowano tymczasem datowaną na wczoraj włoską wersję przesłania Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży w Sydney. Nosi ono tytuł: Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Tłumaczenia przesłania na inne języki mają się ukazać w najbliższych dniach. Jutro natomiast Benedykt XVI odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Poprzedzi ją msza sprawowana na placu Calviego w Lorenzago di Cadore przez ordynariusza diecezji Belluno-Feltre, biskupa Giuseppe Andrica.
Świętej Lipce na Mazurach dobiegają końca 8 jezuickie Dni Młodzieży. Jak co roku ten mały wakacyjny uniwersytet zgromadził wielu studentów chcących wakacje spędzić twórczo, aktywnie i w wymiarze duchowym. Z organizatorami i uczestnikami oddemów rozmawia Agnieszka Trzeciakiewicz.
Jezuickie Dni Młodzieży szybko ubiegają i zawsze w pięknej pogodzie. Ojciec Wawrzyniec Grotek.
Rzeczywiście ten czas biegnie tu bardzo szybko. Myślę, że takiego bakcyla można połknąć i ja jestem chyba jednym z tych, którzy go połknęli, mimo że jestem troszeczkę jak gdyby z drugiej strony biurka. Każdego dnia umieszczaliśmy galerię zdjęciową z danego dnia i powiedzmy było sporo sygnałów SMS-owych, mailowych od uczestników z dawnych lat, którzy dalej śledzą. Ci, którzy już się o to otarli, to ich tutaj ciągnie. Ten klimat zawsze pewnego rodzaju dobro w jakiś sposób emanuje.
Ojciec Piotr Twardecki, dyrektor Jezuickich Dni Młodzieży. Ojcze, a co mamy zrobić? Ojcze, a jak to przyczepić? Trochę taki ojciec i matka?
Troszeczkę tak, ale myślę, że też nie opędzałem się, a bardziej byłem natrętem, który raczej przynaglał do pracy, żeby jednak wszystko ruszyło swoim torem i zaczęło się dziać.
Hasło tegorocznych Jezuickich Dni: czyńcie sobie ziemię poddaną.
Tak, patrząc praktycznie to nie tylko ziemię, ale także i wodę sobie czyniliśmy poddaną, ponieważ upały były tak duże, że sporo zajęć odbywało się nad jeziorem.
Pomysł rodził się ze względu na to, że w dzisiejszym świecie mamy dwa ścierające się czynniki. To jest czynnik pracy za wszelką cenę, a z drugiej strony mamy antyglobalistów. I myślę, że chrześcijanin to ktoś, kto powinien umieć łapać balans, pracować z umiarem, umieć wypoczywać, a jednocześnie też bardzo szanować ziemię, która została nam dana, czynić sobie ją poddaną, to również dbać o nią, bo dobry król dba o swoich poddanych.
Ty widzisz się młodzież, która prezentuje jakieś wartości i też potrafi nocami się bawić, nawet do 4 rano, powiedzmy przed bazyliką na placu. To są ludzie młodzi, którzy chcą zaszaleć, zabawić się, ale dużo zależy od tej kultury, która w jakiś sposób też świadczy o tym czynieniu sobie ziemi poddanej. Ten klimat, to co jest jakby w jakiś sposób współtworzone, człowiek do tego lgnie.
Dla mnie Święta Lipka była bardzo ważnym miejscem. Jak przyjechałam po raz pierwszy, przyszłam taki totalny szok. Miałam do tej pory bardzo negatywne zdanie o kościele i tutaj jak zobaczyłam, jak są księża, po prostu Jezusi. Przez kilka dni nie mogą uwierzyć, że są normalnymi ludźmi, a nie jakimiś tam nadętymi bufonami. To dla mnie strasznie ważne wydarzenie, więc na Lipki jeździłam. Ale tak myślałam, że chciałam tutaj przyjechać jako lekarz, żeby też tak coś z siebie dać, spłacić ten dług.
Jesteś na jezuickich dniach młodzieży.
Po raz piąty.
Przyjechałaś tutaj troszeczkę do pracy.
No tak, do pracy jako lekarz, ale też uczę się tak naprawdę, bo jestem ze starszą lekarką i ona bardzo dużo mnie uczy.
Przyjechałem na pierwszy JDM i od razu mi się spodobało. Mnóstwo nowych ludzi się poznaje, można też odpocząć, no i przede wszystkim można odpocząć z Bogiem.
Można odpocząć, a ty tutaj przecież codziennie pracujesz, bo ich budzisz.
No tak, wstaję pół godziny przed wszystkimi. Jednak zauważyłem właśnie dziwną rzecz na Lipce, że nie przeszkadza mi to. Myślę, że to jest jakieś pokonywanie mojego strasznego lenistwa.
Dziewczyny, kwiatki, a to jakaś babuleńka.
Jesteśmy na festiwalu twórczości wszelakiej i ja właśnie jestem taka wszelaka. Poza utratą zęba spotkałam jeszcze chusta starej baby, bluza i kieca do ziemi. Będę grała babę ze wsi.
A to kraśna baba będzie.
Taka pruska baba.
Obok pruskiej baby jestem krakowianką, jakby nie było widać.
Ale z krwi i kości, czy tylko ze stroju?
Tylko ze stroju. Nawet nie ze stroju, tylko taka imitacja. I będę tańczyć krakowiaka. Macie tremę?
Żadną.
Nie wiem. A który raz jesteście na jezuickich dniach młodzieży?
Pierwszy.
Pierwszy. A to nie wiecie jeszcze, co was tutaj czeka. Kuba już wie.
No ja wiem i dodatkowo mam...
Sutannę.
No tak wyszło. Częścią programu będzie utwór hip-hopowy o grzechu. No ja właśnie jednemu koledze, który bierze ze mną udział w tym skeczu, powiedziałem, że wygląda niebezpiecznie dobrze w tej sutannie. Mam nadzieję, że jak ja założę, to się tak nie stanie. Oby nie, bo mam inne plany.
Chciałam zobaczyć po prostu, jak to jest, dużo razy słyszałam, że coś takiego istnieje i fajne rzeczy się tu dzieją. Bardzo fajne, jestem zadowolona, że tu przyjechałam. Można posłuchać ciekawych rzeczy, spotkać się z ludźmi.
Studentów co roku jest więcej.
Statystycznie patrząc, rzeczywiście jest troszeczkę mniej. I tutaj nie tylko nasze jezuickie dni młodzieży odczuwają to, że wielu młodych ludzi wyjechało za granicę, powiedzmy, za chlebem. Szczególnie ten czas wakacyjny, tych 3 miesięcy wielu osób. Ale my nie mamy na co narzekać, powiedzmy, bo ta ilość, która w tym roku była, to jest taka grupa osób, którą można spokojnie opanować, jakoś dopilnować, żeby oni jak najwięcej z tego wynieśli.
Jest tu wspaniała atmosfera, mnóstwo nowych ludzi się poznaje. Śpiewam na warsztatach gospel. Wiadomo, że gospel to jest muzyka dla Pana, więc na pewno jakieś owoce z tego będą.
Święta Lipka to taki klosz trochę, spod którego potem się wyjeżdża w brutalne życie, tak jest?
No na pewno, tu jest zupełnie inna atmosfera. Jest atmosfera odpoczynku i relaksu. No i wiadomo, bliższy kontakt z Bogiem, chociażby przez uczestnictwo w mszach świętych codziennych i nabożeństwach różnego typu. Na przykład w środę było nabożeństwo maryjne, wczoraj było nabożeństwo przebłagalno-pokutne. Wieczór poważniejszy jest przeplatany wieczorem bardziej luźnym.
Ciężki jest powrót do rzeczywistości, bo tu jest kolorowo, to jest super, tutaj wszyscy się uśmiechają. Tutaj każdy na każdego patrzy i z szacunkiem, i z takim zainteresowaniem. Wiadomo, w rzeczywistości bywa inaczej. Tutaj wszyscy wierzą w jednego Boga, w rzeczywistości bywa inaczej. Rzeczywiście jest to klosz, ale też jest właśnie naładowanie baterii, na długo wystarcza. Żal będzie wyjeżdżać.
Widzę taki ciekawy aspekt, że powiedzmy młodzież, która przyjeżdża, ona jest najczęściej ze środowisk miejskich lub wielkomiejskich. My w tym momencie jesteśmy na wsi. Jesteśmy przez pola 5 kilometrów, żeby dojść do ruin Zamku Krzyżackiego. Wczesnym rankiem i oni no, czują ten klimat. Tu jest ta szansa doświadczenia tego piękna stworzenia świata. O świcie, o rosie, przy śpiewie ptaków. I to są takie elementy, no, do których się nawet bardzo długo wraca.
W dosyć nietypowym miejscu, bo wśród lasów, pagórków, wzgórz, wąwozów, Krzyżacka Kamienna Strażnica i tutaj, czyniąc sobie ziemię poddaną, doszliśmy przez te 8 dni w zupełnie przepiękne, niezwykłe miejsce, ale niektórzy doszli trochę wcześniej, bo nocą.
Tak, bardzo ciemno było. Blisko północy już było.
Tak. Bez latarek?
Tak, szliśmy bez latarek, włączyliśmy, kiedy samochody jechały.
Nic nie widzieliśmy, co na tej drodze jest, bo było
droga
ciemno.
Główna prowadzi przez las, to przez las.
Strach był dopiero, gdy trzeba było iść po drewno do lasu, po ciemku. Chodziłam, ciągnęli mnie. W gąszcze weszliśmy po krzywy kilometrowe. Trudno było rozpalić nocą ognisko tutaj?
To panowie się tym zajmowali, a myśmy tam...
A czym panie się zajmowały?
Gnięciem gałązek na mniejsze kawałki i śpiewaniem.
Święty, nadchodzi święty, prostujcie drogi, pagórki równajcie. Święty, nadchodzi święty, Bogu dziewczyncie na twarze padajcie.
Było tylko takie tło.
Bo stwierdzili, że tu niedaleko mieszkają ludzie, więc o godzinie pierwszej w nocy to tak trochę nie wypada chyba.
A jakieś psy, jakieś wilki, nic nie było, nic was nie straszyło dzisiaj nocą pod tą strażnicą?
Duchów nie było, krzyżaka nie było.
Nie było wam zimno?
Przy ogniu było dosyć ciepło, potem już śpiwory, karimaty.
To było dosyć przyjemnie, bo na łonie natury całkowicie, także.
Bardzo przyjemną pobudkę trzeba powiedzieć. Czyli? Pomysłową, dzwonki z kościoła.
Czujecie się, jakbyście tak naprawdę zczyniły sobie ziemię poddaną i ją zdobyły tutaj?
No tak, część musiała przynieść drewno, część musiała rozpalić, część musiała śpiewać.
I możecie mówić już o jakichś konkretnych owocach? Bo dzisiaj to jest zbieranie owoców i królowanie już.
Myślę, że jednym z największych owoców, który... Ja jako dyrektor poniekąd zbieram, a nie jest to owoc, który ja zasiałem, to jest Ania i Paweł, którzy pobrali się we wrześniu i w tym roku Paweł prowadzi warsztaty, a spotkali się 5 lat temu no właśnie na Jodemie. I to jest właśnie taki duży konkret owocowy, że się tak wyrażę. I myślę, że to jest taki bardzo wymierny efekt naszej pracy, kiedy ludzie są w stanie poznać się i podjąć bardzo odważną decyzję wejścia wspólnie w życie.
Jest fajnie po prostu i żyjemy sobie z ludźmi.
To było cały czas pokonywanie własnych słabości. Ja na przykład się boję ciemności, prawda? Trzeba było iść przez las. Więc to jest nieustanna walka, jeden z naszych elementów naszych warsztatów.
Pierwszy raz jesteście na JDM-ach?
Ja jestem pierwszy raz.
Jestem drugi.
Przyjedziecie po raz kolejny? Podobało wam się tutaj?
No oczywiście.
Było genialnie, także na pewno.
Wspaniale jest, zapraszamy wszystkich.
Jak najbardziej.
Święty, nadchodzi święty, prostujcie drogi, pagórki równajcie.
Świętą Lipkę na Mazurach odwiedziła Agnieszka Trzeciakiewicz. A teraz już czas na sobotnią rubrykę.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Współczesne tendencje i perspektywy w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. Dialog czy konfrontacja? Kształtowana w duchu Soboru Watykańskiego II najnowsza historia kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich pokazuje, że dialog między wyznawcami tych dwóch największych religii jest możliwy, mimo iż nie jest on przedsięwzięciem łatwym. Dialog międzyreligijny ma wielu zwolenników, ale nie brakuje również osób, które dystansują się od idei dialogowych, a nawet ostro je krytykują. Na początku XXI wieku odnosi się wrażenie, że ten rodzaj dialogu nie wzbudza już takiego entuzjazmu, jakim żyło pokolenie soborowe. Nie umniejszając przyczyn natury politycznej i konsekwencji ataków terrorystycznych, do głównych powodów zachowawczej postawy chrześcijan wobec dialogu z muzułmanami zaliczyć należy niespełnione oczekiwania, jakie wiązano z dialogiem. Kiedy po Soborze Watykańskim II w Kościele Katolickim rozpoczęła się szeroka dyskusja na temat dialogu, wielu chrześcijan oczekiwało, że będzie on swoistym panaceum na wszelkie problemy wynikające ze zróżnicowania religijnego. Spotkania dialogowe wyznawców różnych religii miały stworzyć klimat wzajemnego zaufania, sprzyjający unikaniu napięć i konfliktów. Oczekiwań i nadziei nie udało się jednak w pełni urzeczywistnić. Liczne stare problemy pozostały nierozwiązane, a z upływem czasu pojawiły się nowe. W odpowiedzi na podważanie sensowności dialogu jego zwolennicy twierdzą, że dialog nie zakorzenił się wystarczająco głęboko w świadomości chrześcijan i muzułmanów. Na wyniki należy jeszcze poczekać. Powodem zachowawczości wobec dialogu międzyreligijnego jest także niewłaściwe rozumienie jego natury. Dla wielu oznacza on wyłącznie spotkanie przywódców religijnych, którzy zgodnie z zasadami poprawności religijnej pomijają trudne zagadnienia. Prawdziwe rozumienie dialogu zakłada natomiast nazwanie tych kwestii w atmosferze prawdziwości i szczerości. Jeśli dialog pozostanie wyłącznie w sferze idei i powierzchowności, może nastąpić intensyfikacja napięć na tle religijnym, które z kolei mogą stać się przyczynkiem do zrealizowania tezy Samuela Huntingtona o zderzeniu cywilizacji. Przedstawiciele środowisk dialogowych są przekonani, że nie ma alternatywy dla dialogu. Bardzo często odwołują się do słów wybitnego teologa Hansa Kinga, który stwierdził, że nie ma pokoju między narodami, jeśli nie ma pokoju między religiami, ale nie ma pokoju między religiami, jeśli nie ma między nimi dialogu. Dla katolików sprawa dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego nie powinna stanowić problemu. Dialogowe stanowisko Kościoła katolickiego wobec muzułmanów zostało określone przez Sobór Watykański II oraz dokumenty posoborowe. Zawarte w nich idee dialogowe urzeczywistniali w swoim nauczaniu Paweł VI i Jan Paweł II. Stanowiska tego nie zmienił, wbrew pozorom, Benedykt XVI, który, zwłaszcza w kontekście sprawy ratyzbońskiej, podkreślił znaczenie dialogu. Zwracając się do przedstawicieli świata muzułmańskiego, Ojciec Święty zaapelował o dialog, ponieważ, jak powiedział, od dialogu zależy nasza przyszłość. Najogólniej wyróżnia się cztery płaszczyzny dialogu, którymi są płaszczyzna naukowa, płaszczyzna wspólnego podejmowania i realizowania przedsięwzięć, płaszczyzna życia codziennego i płaszczyzna wymiaru sensu stricte religijnego, czyli modlitwa i mistyka. Przyszłość dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego zależy więc od rozwoju dialogu na każdej z wymienionych płaszczyzn. Realizacja dialogu na płaszczyźnie teologicznej możliwa będzie pod warunkiem, że obie strony uświadomią sobie, że celem dialogu teologicznego jest poznawanie partnera dialogu i wzajemne ubogacenie. To pewne i niezmienne, że chrześcijaństwo i islam zawsze różnić się będą w kwestiach doktrynalnych. Rezygnacja z istotnych elementów doktrynalnych i ustępstwo na rzecz partnera dialogu oznaczałoby utratę własnej tożsamości i w konsekwencji mijałoby się z istotą dialogu. Podobnie odstępstwem od dialogu staje się każda próba synkretycznego zbliżenia obu religii. Dialog teologiczny wymaga jasnych stanowisk oraz zaangażowania osób głęboko zakorzenionych we własnej tradycji, a jednocześnie otwartych na inną rzeczywistość. Sprawiedliwość społeczna, wolność i pokój to wspólne chrześcijanom i muzułmanom wartości, które powinny mobilizować do współpracy na płaszczyźnie podejmowanych dzieł. Ochrona i promocja wartości moralnych w coraz bardziej zrelatywizowanym świecie daje wyznawcom obu religii ogromne możliwości współpracy. Podobnie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Ludzie cierpią bowiem niezależnie od przynależności religijnej i niezależnie od niej oczekują pomocy. Najczęściej do spotkania chrześcijan z muzułmanami dochodzi na płaszczyźnie życia codziennego. Te spontaniczne, a jednocześnie najmniej sformalizowane kontakty odgrywają istotną rolę w kształtowaniu atmosfery w środowiskach religijnie zróżnicowanych i mają znaczny wpływ na postawy i idee rozwijane na płaszczyźnie bardziej zinstytucjonalizowanej. Pozytywne efekty dialogu życia jako formy dialogu międzyreligijnego zależeć będą w dużym stopniu od ogólnego poziomu kultury i wychowania w społeczeństwie. Szacunek wobec inności form kultu jest podstawowym warunkiem dialogu na płaszczyźnie doświadczenia religijnego. Modlitwa, medytacja, czytanie Słowa Bożego nadają rzeczywistości wymiar transcendentny, a w kontekście dialogowym uprzytamniają, że źródłem dialogu jest Bóg. Podkreślając właściwy wymiar i punkt odniesienia dialogu, stają się wzajemnym ubogaceniem jego partnerów. Od jakości duchowej strony dialogu międzyreligijnego zależy jego powodzenie na pozostałych trzech płaszczyznach. Zagrożeniem dialogu są stanowiska ekstremalne. Z jednej strony postawy fundamentalistyczne, które chrześcijańscy przedstawiciele myślą w kategoriach wypraw krzyżowych, a muzułmańscy nie ustają w nawoływaniu do wąsko pojętego dżihadu. Z drugiej strony postawy skrajnego liberalizmu religijnego, dążące do stworzenia swego rodzaju supermarketu wierzeń i idei religijnych. Nierzadko spotyka się opinie o pasywności strony islamskiej w dialogu międzyreligijnym. Z podejmowania wysiłków prowadzących do wzajemnego poznania i zrozumienia nie powinna zwalniać ani bierność, ani zachowawczość partnera dialogu. Chrześcijańską postawę dialogową należy ciągle udoskonalać w pogłębionym przez nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI duchu Soboru Watykańskiego II.
Tu Radio Watykańskie. W sobotnim programie wieczornym to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.